Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W dzisiejszym programie siódmy odcinek cyklu Ulmowie z Markowej. Do pozostania z papieską rozgłośnią zaprasza ksiądz Seweryn Wąsik.
Ulmowie z Markowej. Audycja pod redakcją księdza Seweryna Wąsika. Odcinek siódmy. Marzenie o kresach i goście w Markowej.
O szczęśliwym pożyciu rodziny z Markowej opowiadaliśmy w poprzednim odcinku. W przedwojennej Rzeczpospolitej rodzice realizują swe plany i dążenia. O dwóch z nich, związanych z posiadaniem domu oraz licznej, wielodzietnej rodziny, już mówiliśmy. Te pragnienia Wiktorii i Józefowi udało się w pełni zrealizować. Dziś powiemy o trzecim z nich. Rodzina Ulmów zaplanowała i przygotowała przeprowadzkę z Podkarpacia na wołyńskie kresy Rzeczpospolitej. Rodzinne szczęście rolników z Markowej przerywa jednak najpierw wojna, a następnie niesłychana zbrodnia na Polakach i Żydach. Jak do tego dochodzi i jak rodzina Ulmów decyduje się zorganizować kryjówkę dla Żydów, opowiemy w tym odcinku. Zapraszamy na kolejne spotkanie ze sługami Bożymi z Markowej.
Wiktoria Ulma zajmowała się domem. Na zdjęciach zrobionych przez męża widać, jak rysuje czy pisze dzieciom w zeszycie lub stoi otoczona dużą i zadbaną gromadką, trzymając najmłodszy na rękach. Mimo skromnego wykształcenia odrabiała z dziećmi lekcje. Na innych kliszach Józef upamiętnił zwykłe kuchenne zajęcie, jak choćby lepienie ciasta. Wiejski artysta przekazał jednak w tych zdjęciach pewien czar. Przeglądając album portretów Wiktorii z dziećmi, odnosi się wrażenie, że ogląda się płótna flamandzkiego malarza. Wiejski fotograf uwiecznił bowiem na kliszach swą wielką miłość oraz fascynację darem życia małżeńskiego i rodzinnego.
Zdjęcia maluchów Ulmów są niezliczone. Możemy dokładnie zobaczyć ich niewinne zabawy i psoty. Mimo kosztów i wojny, ojciec nie szczędził klisz, by uwiecznić pociechy i ich niezwykłe dzieciństwo. W ubóstwie wiejskiej chaty w Markowej wyczuwa się ich szczęście i radość. Fotograf nie przypuszczał, że są to już ostatnie strony rodzinnego albumu, który niebawem zbroczy krew bohaterów zdjęć.
Przed wojną w rodzinie Wiktorii i Józefa przychodzą jeszcze na świat Basia i rok później Władzio. W pierwszym roku wojny dołączy do nich w kwietniu czwarte dziecko Franio, a w czerwcu 1941 roku urodzi się trzeci syn Antoś. Rok później Wiktoria wyda na świat szóste dziecko Marysię, która będzie jej przedostatnim dzieckiem.
Józef ciężko pracował, ale niewielkie gospodarstwo przynosiło skromne dochody. Dorabiał więc robieniem fotografii, jak również prowadzeniem szkółki drzew owocowych. Za zgromadzone oszczędności kupił ze szwagrem kilkanaście hektarów ziemi w Wojsławicach koło Sokala na wschodzie Rzeczpospolitej, dokładnie na Wołyniu. Przeprowadzka na kresy była trzecim marzeniem rodziny Ulmów. Udało się je zrealizować tylko połowicznie. Historyk IPN zaznacza, że by kupić ziemię na Wołyniu, konieczna była sprzedaż tej w Markowej.
Okres przedwojenny w Markowej to także wielki brak ziemi. To okres, w którym rodziło się bardzo dużo dzieci, w którym brakowało już roli, żeby obdzielić wszystkich, którzy byli w danym gospodarstwie. No, w związku z tym, gdy pojawiła się taka możliwość, że na kresach parcelowano majątki ziemskie i można było tam kupić ziemię, zwłaszcza, że ta ziemia była 5 razy tańsza od tej w Markowej, choć 2-3 razy lepsza jakościowo, no to wówczas bardzo wiele rodzin wyjechało z Markowej, wzięło udział w tej parcelacji. Założono nawet taką wioskę, Wazów się nazywała, a obok niej była wioska niedaleko Wojsławice, i w tej wiosce Ulmowie kupili w 1939 roku około 5 hektarów ziemi. Tutaj sprzedali około jednego i tam dzięki temu mogli kupić o tyle razy więcej tej ziemi.
Ulmowie nie byli w stanie wyżywić tak licznej gromadki ze swego małego gospodarstwa. Mimo silnych związków z rodzinną wsią Markową, postanowili podjąć ryzyko i rozpocząć nowe życie w innym miejscu. W 1938 roku kupili 5 hektarów czarnoziemu w Wojsławicach koło Sokala. Pieniądze na zakup pochodziły ze sprzedaży dobytku i niewielkich oszczędności. Przeprowadzka nie doszła jednak do skutku ze względu na wybuch wojny. Na ziemię polskiego Wołynia 17 września 1939 roku weszli Sowieci.
Józef Ulma nabył wcześniej prowizoryczny drewniany dom, który złożył tymczasowo na swym podwórku w Markowej. Przygotowywał się z powiększającą się rodziną do przeprowadzki. Cieszył się hektarami swojej pięknie położonej, czarnej, żyznej ziemi, która zapewniałaby licznej już rodzinie dostatniejsze życie. Sąsiadom pokazywał nawet zdjęcia nowego gospodarstwa na Wołyniu. W przeprowadzce przeszkodził jednak wybuch wojny. Uciekając na wschód przed niemieckimi wojskami we wrześniu 1939 roku, dotarli z bratem do Wojsławic, ale szybko musieli je opuścić. Nie wiadomo, co by się stało, gdyby wpadli w ręce wyzwoleńczej Armii Czerwonej.
Wybrana przez Ulmów wieś na Wołyniu, Wojsławice, ma ciekawą historię już powojenną. Bynajmniej nie jest ona związana z czarnoziemem, ale ze skarbem ukrytym w ziemi, który udało się tam odkryć. Polski geolog Jan Samsonowicz odkrył na Wołyniu skały karbońskie, które sugerowały obecność czarnego złota. W czasie II Rzeczpospolitej przeprowadzono na terenach województwa lwowskiego 11 odwiertów, które potwierdziły obecność węgla kamiennego bardzo dobrej jakości. Przygotowania do jego eksploatacji przerwała wojna.
17 września 1939 roku na tereny województw lwowskiego i wołońskiego wchodzą wojska sowieckie. Radziecka bezpieka natychmiast przyjmuje odwierty i zleca dalsze prace geologiczne zmierzające do uruchomienia kopalni pracujących dla Związku Radzieckiego i jego stalinowskiej geopolityki.
Mateusz Szpytma zauważa, że gdyby rodzina Ulmów przetrwała okres II wojny światowej, synowie Józefa i Wiktorii prawdopodobnie byliby po 1945 roku górnikami pracującymi w zagłębiu węglowym.
To było za samym brzegiem Bugu, więc to już, jak mi się wydaje, to było na samym skraju województwa wołyńskiego. To było na obecnym terenie już Ukrainy, chociaż ta wioska przez kilka lat po wojnie była w Polsce. W 1951 roku była taka mała wymiana graniczna. Na tamtym terenie, gdzie Ulma kupił tą ziemię, odkryto węgiel kamienny. I chciano połączyć to całe zagłębie, bo część tego zagłębia było na terenie Związku Radzieckiego, a część było w Polsce Ludowej. W związku z tym te 480 km2 zabrano, a dano nam kawałek Bieszczadów.
Teren wsi Wojsławice, gdzie Ulmowie kupili gospodarstwo rolne, znalazł się po wojnie w granicach Polski Ludowej. Był to powiat chrubieszowski w województwie lubelskim. Pokaźne pokłady węgla na podlwowskiej Sokalszczyźnie stały się zresztą przekleństwem tych ziem i powodem, dla którego zostały one odłączone od Rzeczpospolitej. Sowieci nie chcieli się pogodzić z tym, by surowiec trafił poza rezerwę Związku Radzieckiego. Do tego dochodziła przebiegająca tam strategiczna linia kolejowa. Stalinowski dekret o powojennej korekcie granic dał w zamian Polsce Ludowej nędzne ziemie w Bieszczadach.
Tak zwana wymiana granic z 1951 roku dotyczyła prawie 480 km2, czyli obszaru takiego jak obecna Wielka Warszawa. W granicach krajurad znalazł się również jedyny pozostawiony początkowo w PRL fragment Wołynia. Ziemie Ulmów w Wojsławicach przepadły więc bezpowrotnie, tak jak całe odebrane Polakom mienie zaburzańskie. Sowieci posunęli się jeszcze dalej i wymusili wypłatę odszkodowań za nie z polskiego budżetu. Teraz, po 60 latach, Ulmowie czekaliby na przyznanie rekompensaty za mienie zaburzańskie, tak jak setki tysięcy polskich rodzin, którym przepadły majątki na Kresach.
Nieistniejący już dzisiaj niewielki dom Ulmu w Markowej stał na uboczu, otoczony ogrodem pełnym kwiatów i drzew. Na jego tle dzieci z mamą, odświętnie ubrane po powrocie z niedzielnej mszy, w rękach trzymają bukiety polnych kwiatów. Piękna pogoda, uśmiechy, rodzinne chwile szczęścia. Nic nie wskazuje, że toczy się wojna. Jest rok 1942. Niemcy zaczynają rozwiązywać kwestię żydowską. Rozpoczyna się eksterminacja Polaków pochodzenia żydowskiego. Zaplanowana akcja obejmuje każde okupowane miasto i wioskę. Prawie w każdym z nich są Żydzi. Operacja ludobójstwa nosi kryptonim Akcja Reinhardt.
Żydom zakazano opuszczania miejscowości, w których mieszkają. W miastach utworzono getta. Przełom lat 1941-1942 był dla żydowskich mieszkańców miast ostatnim momentem, w którym mogli na większą skalę uciekać i próbować się ukryć. Później mogli to uczynić tylko nieliczni. To wtedy na terenie Markowej pojawili się pierwsi uciekający z miast. Ale i tu nie było bezpiecznie. Do wsi przyjeżdżali Niemcy, urządzający polowania na Żydów. Jeszcze teraz wśród starszych mieszkańców przerażenie budzi nazwisko starszego posterunkowego Konstantego Kindlera, pochodzącego z niemieckiej rodziny z okolic Konina. Początkowo odwiedzał on bogatsze żydowskie rodziny, aby wyłudzać pieniądze.
Estera Goldman z Markowej przychodziła niekiedy po tych wizytach do sąsiadów i spodziewając się najgorszego mówiła: my, Żydzi, idziemy na śniadanie, wy, Polacy, pójdziecie na obiad. Do 30 kwietnia 1942 roku zobowiązano Żydów do złożenia wniosków o wydanie kenkart, kart identyfikacyjnych, co pozwalało niemieckiemu okupantowi na ich dokładną ewidencję. Wkrótce otrzymali rozkaz opuszczenia wioski. Wyjechali jednak nieliczni, głównie starsi. Niemcy rozkazali im stawić się w Łańcucie, skąd przetransportowali ich do obozu w Pełkiniach, a następnie zamordowali w lasach wokół Wólki Pełkińskiej i w Bełżcu.
Latem 1942 roku w całej Generalnej Guberni Niemcy rozpoczęli zaplanowaną likwidację gett żydowskich, wywożąc ich mieszkańców do obozów zagłady. Zdecydowana większość markowskich Żydów pozostała i próbowała przetrwać we wsi. W takiej sytuacji Niemcy postanowili wymordować ich na miejscu, rozpoczynając trwającą do jesieni 1942 roku planową akcję żandarmerii przeciwko Żydom. To już były regularne polowania na ludzi.
Wielu innych Żydów uciekło z domów już w trakcie trwania łapanki. Szukano ich w polach. Niektórych złapano. Jeden z mieszkańców wsi przyglądał się, jak Niemcy prowadzili pojmanych. W grupie zobaczył znajomego Żyda. Ten jeszcze zdążył krzyknąć: do widzenia, sąsiedzie. Wszystkich zamykano w tymczasowym areszcie w Markowej, urządzonym w domu z dużą betonową piwnicą. Na ścianach widoczne są jeszcze stare, nieczytelne już napisy, wyryte przez więźniów.
Żydzi domyślali się swojego losu. W okolicznych domach słychać było nocą ich krzyki i modlitwy. Rankiem wyciągano ich grupami po 4 osoby i rozstrzeliwano, po czym zakopywano na obrzeżu wsi, na byłym grzebowisku padłych zwierząt, tak zwanym okopie. Strzały było słychać w całej wsi.
Józef i Wiktoria nie tylko słyszeli strzały, ale i widzieli egzekucję. Okna ich domu wychodziły prosto na okop, odległy zaledwie o kilkaset metrów. Żydów przed rozstrzelaniem jeszcze bito, a potem sami musieli kopać sobie grób. Władysław Ulma widział, jak strzelał Kindler, który potem wracał do siebie, włączał na cały głos gramofon i zawsze się upijał. Na markowskim okopie rozstrzelano około 100 Żydów. Historyk IPN podkreśla, że mimo egzekucji Ulmowie decydują się na pomoc prześladowanym Żydom, którzy ocaleli z tej masakry.
No, rodzina Ulmu widziała, jak niedaleko od nich miało miejsce masowe rozstrzeliwanie kilkudziesięciu Żydów w 1942 roku. To było wówczas, kiedy trwała akcja Reinhardt i kiedy w Markowej starano się zlikwidować wszystkich Żydów. Ulmowie to widzieli i mimo tego, a może dlatego właśnie, zdecydowali się przyjąć do swojego domu tych Żydów. Akcja Reinhardt to jest akcja, którą Niemcy rozpoczęli na wiosnę 1942 roku. I to była akcja tej zagłady już w tym sensie najściślejszym. Mianowicie miano w jej ramach prowadzić do tego, że na okupowanych ziemiach polskich, a już całej, ale i potem i w całej zajętej Europie, że nie będzie Żydów. Czyniono to na różne sposoby, albo wywożąc do obozów koncentracyjnych, do obozów zagłady, do fabryk śmierci, albo tak jak w Markowej, mordując Żydów na miejscu.
Ponieważ główną akcję eksterminacji ludności żydowskiej Niemcy przeprowadzali latem 1942 roku, część Żydów zdołała ją przeczekać w polach. Niektórzy ukryli się w zaroślach i jarach, zwanych potocznie potokami. Jednej z rodzin, schron w potokach, pomagał budować Józef Ulma. Większość tych, którzy uciekli, chodziła po chłopskich domach i starając się zdobyć pewniejsze miejsce pobytu, prosiła o przechowanie. Chłopi bali się jednak konsekwencji. Jakakolwiek pomoc Żydom karana była śmiercią. Dlatego przeważnie zgadzali się tylko na kilkudniowy pobyt do czasu znalezienia kolejnego miejsca ukrycia. Wielu mieszkańców odważyło się tylko na zostawienie nocą w umówionych miejscach żywności. Byli też tacy, którzy mimo grożącej im kary śmierci ukrywali Żydów w swoich domach na wiele miesięcy. Jedną z takich rodzin byli właśnie Wiktoria i Józef Ulmowie.
Początkowo dużą rolę odgrywało położenie ich domu na skraju wsi, zauważa Mateusz Pytma z IPN.
Dom rodziny Ulmów znajdował się na uboczu wsi. No, to umożliwiało jakby obserwowanie, czy ktoś nie podchodzi do domu ze wsi. W związku z tym ci Żydzi wychodzili na zewnątrz wtedy, gdy to było możliwe. Zresztą no, trudno było też w takiej ciasnocie, cały czas przebywali na tym strychu. Wiemy też, że pomagali pracować Ulmom. Ulmowie w czasie wojny zajmowali się garbowaniem też skóry i właśnie głównie Żydzi wyprawiali te skóry. Wiemy też, że w nocy czasem wychodzili gdzieś, udawali się czasami poza dom. To nie było tak, że cały czas przebywali 24 godziny na dobę w tym domu, no ale to było ich miejsce główne przechowania. Tu się przechowywali po prostu, a czasami tylko na kilka godzin na przykład mogli zniknąć.
Zastanawiając się nad motywacją sprawiedliwych Ulmów przy ukrywaniu sąsiadów i obcych, arcybiskup Józef Michalik nie ma wątpliwości, że jest to miłość bezinteresowna. Przy tej okazji konieczne jest jednak pytanie, gdzie małżeństwo z Markowej nauczyło się takiej postawy?
Myślę, że miłość nie waży spraw. To jest miłość bliźniego. Dla mnie to jest przykład takiej naturalnej. Im bardziej naturalna ona jest, tym bardziej jest wartościowa. Bo tym bardziej wkorzeniona w naturę człowieka, tej miłości bliźniego, życzliwości. Ulmowie, oni się zmagali z życiem przecież, dorabiali się, byli na drobku. Przed wojną kupili parę hektarów ziemi, nieco więcej niż mieli jej w Markowej, żeby wyjechać na Kresy Wschodnie. Wojna ich zatrzymała, mając tyle dzieci, oni wiedzą, co to jest praca, co to jest chleb, co to jest trud. Pomogli ludziom, którzy są skazani na wygnanie, na śmierć. Oni ich ukrywają. I myślę, że to jest wartość taka, że trzeba sobie postawić pytanie, gdzie oni się tego uczyli, skąd oni to wiedzieli.
Najlepsza kryjówka w Markowej nie zdaje się na wiele. O tym, jak dochodzi do zdrady kryjówki u rodziny Ulmów oraz ich żydowskich gości, opowiemy za tydzień.
Wysłuchali Państwo 7 audycji z cyklu Ulmowie z Markowej pod redakcją księdza Seweryna Wąsika. Na kolejny odcinek zapraszamy za tydzień. Tu Radio Watykańskie, Laudetur Jezus Chrystus.